Radio Kaszebę. Jestem dlewaj.
To na Witniku Kaszebę, 9 po trzeciej na zegarach. Czas na rozmowę, czas na spotkanie z naszymi gośćmi. Jak zwykle w pierwszy, tak circa about czwartek miesiąca spotykamy się z bohaterami Teatru Miejskiego w Gdyni. Dziś wielką przyjemnością zapowiadamy Państwu naszych gości. Beata Buczek-Żarnecka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pięknie. Krzysztof Rekowski.
Dzień dobry.
Reżyser przedstawienia, który swoją premierę będzie miał 8 lutego w Teatrze Miejskim. Będziemy rozmawiać o rowerzystach. Drodzy Państwo, początek roku, więc ja tak jeszcze tytułem podprowadzenia chciałbym Was zapytać, jakie postanowienia noworoczne macie na 2025? Beata.
Ja nie mam żadnych postanowień.
Ty należysz do tych, którzy sobie nie postanawiają?
Ja już z tego wyrosłam chyba.
Okay.
nie mam żadnych postanowień.
To takie wyświechtane trochę, ale po siłowniach widać, że jest trochę osób.
No myślę, że tak. To jest chyba taki trend ogólny i mój mąż twierdzi, że do marca to wygaśnie troszeczkę.
To prawda. Spotykamy się z mężem na jednej siłowni, więc wiemy, o czym mówimy. No dobrze, a pan reżyser?
Ja nie zamierzam się zadręczać. Moje postanowienie to jest po prostu patrzeć optymistycznie i czerpać radość z tego, co jest.
Na miesiąc przed premierą to zabrzmiało groźnie. Porozmawiajmy sobie, słuchajcie, wobec tego o tej premierze, o rowerzystach. No nie spełna miesiąc do tej premiery właśnie pozostał. No jak idą przygotowania?
Przygotowania myślę, że postępują bardzo dobrze. Oczywiście nie chcę zapeszać, ale mam wrażenie, że przede wszystkim uruchomiliśmy dużo ciekawych tematów w rozmowach i że te tematy przeniosą się na scenę, a dotyczą całej masy spraw, które znamy z życia, które portretują ludzi i sposób życia dzisiaj.
W taki sposób ja myślę bardzo aktualny, bo te doświadczenia, które przenoszą rowerzyści Schmidta w książce, no ale potem też na deski teatru, tak chyba dotyczą każdego z pokolenia 40-50-latków, tak sobie myślę, bo mamy teraz taki sposób na życie, że próbujemy trochę tak naśladować, moim zdaniem, młodych ludzi nam to nie wychodzi. Mianowicie szukamy czegoś, co nazywa się work-life balance. I tak. Nam 50-latkom tak średnio to wychodzi jakoś, natomiast ci młodzi ludzie chyba nie mają z tym większego problemu.
Myślę, że tak, ale to też wiąże się z jednej strony z bagażem doświadczeń, z drugiej strony, no powiedziałbym, z sytuacją uwikłania życiowego już w relacje rodzinne, w sytuację większej odpowiedzialności, którą powinno się teoretycznie na siebie brać. I myślę, że to zmaganie się tych ludzi pomiędzy odpowiedzialnością w roli rodzica, w roli małżonka, w roli kogoś, kto powinien przekazywać może jakieś wartości, a dążeniem do szczęścia, harmonii, zdrowia, spełnienia ogólnoludzkiego.
Szczęścia, nie?
Tak. To rodzi szereg po prostu konfliktów i wewnętrznych, i zewnętrznych.
To prawda. Słuchajcie, to jest taki chyba moment, takie miejsce, gdzie powinniśmy trochę pospoilerować, czyli w ogóle opowiedzieć, o czym są rowerzyści. Matka.
Och, o czym są rowerzyści? Rowerzyści są bardzo o życiu. Nie wiem, jakby to Krzysztof ten gatunek określił, natomiast dla mnie to jest taki trochę dramatokomedia. To, co mi najbardziej się w tej sztuce podoba, to połączenie tych sytuacji życiowych, które bywają trudne. Nie nazwałabym ich dramatami, chociaż niekiedy niektórzy tak to postrzegają. Ale cudowne jest to, że w każdej sytuacji dramatycznej, to jest szalenie życiowe, pojawiają się jakieś komediowe elementy. To jest coś tak niesłychanego, jak to życie nas zderza z takimi sytuacjami. I tutaj to jest. Jest oczywiście też zderzenie pokoleń, prawda? I nie takie zderzenie, że my się nie możemy dogadać, bo młodzież jest inna. To byłoby troszeczkę chyba trywialne. Jest to po prostu te dwie te dwa pokolenia żyją i my widzimy ich różnorodność i sami możemy wysnuć wniosek, czy oni są w stanie się dopasować, czy nie. Czy oni dojdą do jakiegoś porozumienia? Jeżeli tak, o to fajnie, a jeżeli nie, to dlaczego? I o tym, jak dorośli, pomimo tego, że są dorośli, też nie potrafią sobie jednak ze swoim życiem zawsze poradzić.
Krzysztof?
I jeżeli już mówimy o tej różnicy pokoleń, to wydaje mi się, że bardzo ciekawe w tej sztuce jest to, że w bardzo wielu sytuacjach okazuje się, że być może to pokolenie dzieci, obecnych nastolatków, okazuje się w swoim myśleniu dojrzalsze niż to pokolenie 40-50-latków. To, że i gdzieś wydaje mi się, no, jest w nas pytanie, czy może oni będą umieli lepiej żyć, lepiej poukładać sobie, zorganizować sobie swój świat, mieć większą świadomość.
Więcej tego balansu znaleźć, właśnie tego szczęścia. Wiecie, bo ja tak właśnie jako ten 50-latek i tak trochę patrzący sobie na miejsca pracy, gdzie narzekamy trochę na tych młodych ludzi, którzy przychodzą do nowego środowiska i mówią, że oni chcą zarabiać tyle od razu na wejście, że chcą pracować 3 dni w tygodniu. No i my tak trochę ich karcimy w myślach, a z drugiej strony potem ja się zacząłem zastanawiać, czy oni nie mają trochę racji, czy to właśnie taki sposób na życie nie jest prawidłowy.
No myślę, że tak, bo my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, że w życiu najważniejsze jest życie. A my tak wpadamy w jakiś taki kierat, praca i najlepiej jeszcze coś do tej pracy dorobić, żeby mieć trochę więcej materialnie, po czym bywa, że nie mamy kiedy wydać tej kasy, którą zarobimy. Ale tak jest. No mam wśród znajomych kilka osób, które rzeczywiście zapracowują się, mając też swój prywatny biznes, więc to jest zupełnie też inna sytuacja. Ale ci ludzie wyjeżdżają raz czy dwa razy do roku gdzieś na wakacje, natomiast pracują od rana do nocy. I ja zastanawiam się często, gdzie jest życie tych ludzi. A z kolei nasz syn, on mówi, że on wcale nie chciałby tyle pracować, on chciałby pracować umiarkowanie i za godziwe pieniądze. I uważam, że to jest wielka mądrość.
Trochę też powinniśmy chyba spojrzeć na pokolenie jeszcze wyżej półkę, czyli naszych rodziców, gdzie tam w ogóle było już takie kompletnie to wszystko rozjechane, nie?
Tak.
Bo my jeszcze trochę takiego cywilizowanego europejskiego świata chyba zażyliśmy, ale oni, no to już to w ogóle było
nie, tam to
ciężko.
W ogóle model siłaczki, etos pracy był czymś, jakimś w ogóle
i człowieka,
celem
który
w życiu.
W jednym miejscu pracował całe życie, prawda? A teraz młody człowiek poszukuje, skacze z miejsca na miejsce i on nie widzi w tym nic złego, że on pracuje miesiąc, dwa miesiące, zdalnie, za granicą.
Tak. Bez stałej umowy. Tylko kontrakt.
Ale zobaczcie, bo Volker Schmidt to człowiek, no niespełna 50-letni, który no takie dosyć oryginalne sztuki tworzy, pisze. I obraca się to jego bohaterowie w takim środowisku dosyć bogatym. Ale tak sobie myślę, że łatwo w tej chwili przenieść to na nasze polskie podwórko. Zobaczcie, właściwie bez żadnego problemu, nie?
Tak, ja myślę, że jest to sztuka, która w swoją premierę w Austrii miała 15 lat temu i myślę, że wtedy jeszcze była dla nas dosyć egzotyczna, że u nas przez te lata się też dosyć dużo zmieniło. I
tak,
już
tam
nie,
baseny, tak, prawda, jakby fitness.
Jakby pewien model życia, w którym jednak bardzo wielu ludzi stać na to, żeby po pracy zająć się uprawianiem sportu, dbaniem na różne sposoby o siebie i o swoje otoczenie, a jednocześnie no, mieć jakieś pytanie, czy na pewno są to najwłaściwsze sposoby realizacji siebie i no, gdzieś dążenia do szczęścia i harmonii ze swoimi bliskimi, czy czasami w tym narzuceniu sobie dążenia do pełni i do szczęścia, nie gubimy jeszcze czegoś, co może jest prostsze.
Ale jesteśmy za to bardzo nowocześni. Ja mówię o naszym teraz. My jesteśmy tutaj jako nasze społeczeństwo, jesteśmy właśnie w tym miejscu pewnie, albo w podobnym, w jakim Austria była 15 lat temu i jesteśmy jak najbardziej europejscy, jesteśmy nowocześni bardzo i zastanawiam się, na ile nam się wydaje, że powinniśmy tak funkcjonować, a tak, a pokazać, a czuć się i wtedy będziemy się czuć lepiej, kiedy pokażemy, że my możemy to, możemy tamto.
Ty, Bata, odgrywasz rolę Anny.
Tak.
Opowiesz trochę o swojej postaci?
Postać, która ma za sobą na pewno bardzo trudne przeżycie. No zdradzę, no bo co? Po stracie dziecka. I to nie jest głównym tematem. Myślę, że głównym tematem tego jest to, na ile ona potrafi sobie z tym poradzić, na ile potrafi się komunikować. Tu jest moim zdaniem też kryzys w ogóle komunikowania się, co absolutnie widzę w naszej przestrzeni.
Tak, zgadzam się.
Komunikowania się z własnym mężem, z którym ileś lat już przecież spędziła. Komunikowania się z córką nastoletnią, komunikowania się z klientami, na ile zmieniają jej się pod wpływem tych przeżyć życiowych, czy priorytety, czy sposób patrzenia na rzeczywistość. Ile ona potrzebuje teraz, ile potrzebowała wcześniej. No na pewno taka postać, która budzi troszkę kontrowersje w swoim zachowaniem, dlatego że jej zachowanie odbiega od norm pewnych. I ona je często prowokuje celowo.
Oczywiście nie możemy Państwu jeden do jednego wszystkiego zdradzać tak bezpośrednio, ale trochę udało się nam Państwu pewnie przybliżyć rowerzystów. My do rozmowy z Beatą Buczek-Żarnecką i Krzysztofem Rykowskim powrócimy za chwilę. A w Radiu Kaszeba my powracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, naszym słuchaczom przypomnę. Dziś Beata Buczek-Żarnecka, Krzysztof Rykowski. W pierwszej części rozmawialiśmy o rowerzystach, o przedstawieniu, które swoją premierę będzie miało 8 lutego na deskach Teatru Miejskiego. W drugiej części tak trochę o różnych rzeczach chciałbym z Wami porozmawiać, jeżeli pozwolicie. Na początek, Beata, gratulacje. 35 lat, jak z bicza strzelił.
Dziękuję bardzo.
Młoda jesteś. I koniec tematu.
No
weź poopowiadaj. Jak się świętuje jubileusz 35-lecia?
Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. W ogóle mam poczucie, że tak nareszcie chyba skumałam, o co chodzi w tym zawodzie. I teraz to ja już mogę poczuć trochę luzu i dopiero rozpocząć taką zabawę z tym. I bardzo dobrze się z tym czuję, bo jakoś nie czuję, żeby mnie to przygniatało w żadnym razie. Nie czuję, mam energii może trochę nawet za dużo, więc...
Ale jakiś benefis był, no coś się działo.
No, graliśmy Kopenhagę. Trochę, no. Graliśmy Kopenhagę. Uważam, że rola Margaret jest rolą absolutnie jubileuszową. Myślałam o Marlenie, ale Marlena jest na scenie letniej, a tam pogoda płata różne figle. No niemniej jednak Kopenhaga i było bardzo wielu ludzi życzliwych, tych, którzy chcieli być. Było elegancko, było przyjemnie, prawda, Krzysztofie?
Absolutnie.
Bo byłeś. Tak, Krzysztof był
czuło się święto całego teatru w tym momencie.
Tak, oczywiście. A najfajniejszy jest moment, kiedy jubilat może coś powiedzieć. Okay. Ja wiedziałam, że nikt mi nie przerwie. Koleżanka nagrała, o czym nie wiedziałam. 6 minut mówiłam. Ale rzeczywiście nie wyobrażałam sobie, jak to będzie. Wiedziałam, jaki spektakl, wiedziałam, co będzie potem, że chcemy, żebyśmy się spotkali przy lampce wina, przy jakimś małym poczęstunku i nie wyobrażałam sobie niczego więcej. Natomiast to, co mnie spotkało, ta cała fala takiej dobrych emocji, uznania, te słowa takie bardzo bliskie mojemu sercu i te osoby, które przyszły, które chciały ze mną to świętować, to była wielka, wielka radość, wielka niespodzianka. I tak mnie to wzmocniło niesamowicie.
Beata, jesteś ikoną już teatru naszego. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Proszę,
dziękuję bardzo. Ja patrzę na to tak na pewno inaczej, ale no dziękuję. Dziękuję za te słowa uznania. I jeszcze później spływały na pewno w mediach zwłaszcza te słowa uznania, więc no wypadało mi też tak odpisywać i lubię odpisać komuś, kto zadał sobie trud, żeby do mnie się zwrócić, bo jest to właśnie ta komunikacja, o której mówiliśmy przed chwilą.
To jeszcze raz wszystkiego dobrego, jeszcze raz gratulujemy pięknego jubileuszu. Beata, a jak to się robi w ogóle? No bo tak ci powiem, że zerkam sobie na styczeń i ty jesteś tak. Następnego dnia rano, 3 muszkieterowie, arszenik stare koronki, dzień świra, sen nocy letniej, no i potem szluty, wspomnieliśmy, premiera rowerzystów. Nie masz jakiegoś rozdwojenia jaźni czasami? Nie. Budzisz się rano i się zastanawiasz, kim dzisiaj jestem?
Nie, na szczęście te sztuki, które wyczytałeś poza rowerzystami, już były wcześniej zrobione, więc tak. To się już poukładało w tych szufladkach. To jest fantastyczne. Ja lubię to. To może, nie wiem, może ja już się po prostu tego rytmu nauczyłam, nie potrafię inaczej. I dzieje się coś takiego automatycznego, bym powiedziała, że kiedy przychodzi dany tytuł, ja w niego po prostu wchodzę, biorę egzemplarz, przypominam sobie i te szufladki się otwierają, te, które powinny.
A tego można się nauczyć? To jest jakiś instynkt?
Tak, ja myślę, że można się nauczyć. Pamięć możemy ćwiczyć i to akurat, jak każdy mięsień, możemy wyćwiczyć pamięć i trenować. Ja to robię.
Krzysztof, ja są tacy aktorzy, którzy muszą być tylko tak wpisani w jedną rolę, na przykład? Czy to faktycznie w tej chwili tak działa?
Myślę, że cały teatr w Polsce tak funkcjonuje, że repertuar jest bardzo różnorodny, bardzo zmienny, ze względu na to, żeby publiczność stale miała tę zmianę tematów. I ja nie ukrywam, że ja absolutnie podziwiam ludzi, którzy rano są na próbie, gdzie zgłębiają jakiś nowy temat, a wieczorem grają przedstawienie na zupełnie inny temat. To znaczy ja akurat nie wyobrażam sobie takiej możliwości przeskakiwania w swojej głowie.
No bo reżyser jednak pracuje zupełnie inaczej, prawda? Masz jedno dzieło, na którym pracujesz przez jakiś konkretny czas, tak. A aktor musi się nagle zmienić.
No tak, ale reżyser z kolei musi ogarnąć to całe statko egocentryków, artystów i świetnie, kiedy ma zespół. Najlepiej, żeby to nie był zespół solistów. Ale no, to trudno, żeby...
Ale to też ciekawy temat, bo często rozmawiamy właśnie o pracy aktora, natomiast o pracy reżysera chyba mniej. A to jest tak w zawodzie reżysera, że też tak się skacze z teatru na teatr?
Tak. No, w Polsce też to się bardzo zmieniło od lat 90., bo kiedyś były etaty reżyserskie i takie przywiązanie do miejsca.
Natomiast, no właśnie, zawsze było tak, że wpisany był jeden reżyser.
Tak, natomiast...
W niektórych teatrach tak jest do dzisiaj. Mamy takie...
Bywa, ale jednak najczęściej to jest jeżdżenie po Polsce. To jest... Myślę, że to jest z jednej strony przygoda. Duża znajomość ludzi i miejsc. I czasami zmęczenie podróżami. Ale myślę, że to jednak jest rozwojowe, bo nie można, że tak powiem, spocząć na laurach.
Okej. Trzeba cały czas nad tym pracować w jakiś sposób, bo zapomną o tobie?
Też, ale też różne miejsca wymagają czasami różnych strategii.
A to opowiedz trochę więcej, no bo to jest tak, że na przykład masz jakiś pomysł na przedstawienie i teraz od tego się w ogóle zaczyna, od pomysłu, że chcę pokazać coś tam, na przykład takiego Schmidta, tak? I teraz co, myślisz sobie, w którym teatrze to zrobię? Czy przedstawiasz jakąś ofertę w tym momencie realizacji?
Może to jest tak, że często jest sytuacja, w której dyrektor teatru zaprasza mnie w ogóle, nie do jakiejś konkretnej rzeczy, tylko jako otwarcie rozmów. Tak. Jako otwarcie rozmów. I w czasie tych rozmów ja proponuję ileś tytułów. I mamy czas. Czasem jest to parę miesięcy, czasem znacznie dłużej, zanim przeczytamy, przeanalizujemy, zastanowimy się, jak to jest na tle innych propozycji repertuarowych w danym miejscu, jak to wyglądałoby od strony możliwości obsadzenia w tym teatrze i tak dalej, i tak dalej.
A w Teatrze Miejskim oczywiście dobrze się pracuje.
Bardzo dobrze. To znaczy, tu jest bardzo fajna rzecz, którą nie wszędzie się czuje. Mianowicie, ja w każdym razie czuję zespołowość.
Ale to wielu reżyserów tak, o tym mówi.
Że i wszyscy są zaangażowani w tę pracę i jakby współpracują ze sobą. To nie jest teatr, który no pomimo tego, że ktoś ma większy dorobek, ktoś mniejszy i tak dalej, tu nie czuje się, że... Znaczy wszyscy pracujemy wspólnie na spektakl, a nie, że ktoś walczy o swój własny interes.
No dobrze, to my, drodzy Państwo, zapraszamy. 8 dzień lutego, godzina 19, scena mała, Teatr Miejski, Rowerzyści, reżyseria Krzysztof Ferkowski, w rolach głównych m.in. Beata Buczek-Żarnecka. Nasi dzisiejsi goście, pięknie Wam dziękujemy za wizytę w studiu Radia Kasza B. No i drodzy Państwo, na koniec jeszcze jak zwykle informacja, przypomnienie, że na antenie naszej stacji można zdobyć zaproszenia na różne przedstawienia, na różne spektakle do Teatru Miejskiego, więc musicie być czujni, słuchać nas, no i będziecie wtedy mogli się dowiedzieć, w jaki sposób te zaproszenia od nas zdobyć. Jeszcze raz, dziękuję Wam pięknie. Wszystkiego dobrego w 2025 i udanej premiery.